Jaka zmiana?
Rząd przyjął największy program drogowy w historii Polski. Koncern Mercedes zbuduje w Jaworze na Dolnym Śląsku nową fabrykę elektrycznych samochodów dostawczych. Ustawa o wiatrakach wraca do prac rządu. Można już zaszczepić najmłodszych na COVID-19, a od stycznia będzie możliwe stopniowe wprowadzanie niektórych elementów krajowej sieci onkologicznej. Więcej o tym wszystkim już teraz w audycji Jaka zmiana? Iwona Wysocka, dobry wieczór. Rząd przyjął największy program drogowy w historii Polski. To program budowy dróg krajowych do 2030 roku. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że Polska dziś jest największym rynkiem inwestycji infrastrukturalnych w Europie.
W każdym regionie kraju przewidujemy inwestycje. W każdym regionie kraju zaplanowane mamy inwestycje. W wielu przypadkach mamy przygotowaną dokumentację techniczną. Trzeba tylko teraz po przyjęciu tego programu ruszyć z tymi inwestycjami. Nie ma Polski A, nie ma Polski B, nie ma Polski C. Polacy mieszkający w każdym zakątku naszego kraju zasługują na bezpieczne drogi.
Minister Andrzej Adamczyk dodaje, że przyjęcie programu było oczekiwane przez środowiska gospodarcze.
Możemy dzisiaj z wielką satysfakcją poinformować wszystkich przedsiębiorców, którzy biorą udział w tym cyklu inwestycyjnym, dziesiątki, setki tysięcy budowniczych i ich rodziny, że stabilizacja w obszarze inwestycji drogowych, inwestycji transportowych jest stabilizacją, która także będzie dotyczyła lat następnych dzięki między innymi takiej decyzji właśnie, która zapadła.
Dzięki szybkiemu rozwojowi autostrad, dróg krajowych i ekspresowych Polska za 5 do 10 lat będzie jednym z najlepiej skomunikowanych krajów w Europie. Mówi z kolei premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu poinformował, że w ramach przyjętego rządowego programu budowy dróg krajowych do 2030 roku powstanie łącznie ponad 8 tysięcy kilometrów dróg finansowanych z budżetu państwa.
Pieniądze dostarczamy poprzez uszczelnienie systemu finansowego. Nie byłoby, szanowni państwo, tej możliwości budowy, rozbudowy krajowej sieci dróg, gdyby nie uszczelnienie systemu finansowego, usprawnienie finansów publicznych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale także pomysł, projekt, w jaki sposób mądrze połączyć nie tylko wielkie metropolie polskie, ośrodki i aglomeracje, duże miasta, ale także właśnie mniejsze ośrodki miejskie i tereny wiejskie.
Szef rządu wskazał, że w programie zapisano między innymi budowę nowej obwodnicy Warszawy czy drogi S10, która ma połączyć Szczecin ze stolicą.
To droga S5 od Grudziądza do Ostródy, to obwodnica, ta duża obwodnica Warszawy, S50, to droga, która dla środkowego Pomorza, ale także dla Wielkopolski, aż po Śląsk, ma ogromne znaczenie, droga S11. To także droga S10 od Szczecina do Warszawy. Bardzo ważna arteria, która skróci drogę zachodniego Pomorza do stolicy.
Na nowy program rozbudowy dróg przeznaczonych zostanie 294 miliardów złotych. Jak powiedział premier, program ma umożliwić zrównoważony rozwój, który daje szansę na znalezienie miejsc pracy i szybszy dostęp do miast powiatowych dla ludności mieszkającej na terenach wiejskich czy w mniejszych miastach powiatowych i wojewódzkich. Tymczasem niemiecki koncern Mercedes zbuduje w Jaworze na Dolnym Śląsku nową fabrykę elektrycznych samochodów dostawczych. Memorandum w tej sprawie zostało podpisane w kancelarii premiera. Szef rządu Mateusz Morawiecki podkreślał, że ta inwestycja jest dla Polski bardzo ważna.
Znakiem firmowym naszego rozwoju gospodarczego chcemy, aby był rozwój zrównoważony, rozwój równomierny terytorialnie. To oznacza również, że gminy otaczające Jawor, takie jak gmina Męcinka, też muszą mieć szansę na rozwój. I dlatego w tym takim trójkącie współpracy pomiędzy samorządem, strefą ekonomiczną i rządem tworzymy najlepsze możliwe warunki do rozwoju gospodarczego.
Premier mówił o rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Tworzymy od strony podatkowej, regulacyjnej dla inwestorów najlepsze możliwe środowisko do inwestowania. To niezwykle ważne, ponieważ to nowe miejsca pracy, setki, a w przyszłości, i to nawet najbliższej przyszłości, nawet ponad 1000 nowych miejsc pracy.
Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska nie chce konkurować z innymi państwami regionu, tym, kto zaoferuje niższe koszty pracy.
Przede wszystkim zależy nam na wysokiej jakości pracy, a więc na dobrym wykształceniu, na wysokich wynagrodzeniach, na spięciu ze sobą tych wszystkich elementów procesu, takich jak kształcenie nowych kadr, szkoły branżowe, kształcenie na Politechnice, na uczelniach wyższych z potrzebami inwestorów.
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oceniła, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią, a potem wojną na Ukrainie, Polska jest dobrym miejscem do inwestowania. Marszałek po spotkaniu z przedstawicielami koncernu przypomniała, że kilka lat temu z premierem Morawieckim, a także członkami zarządu rozmawiała o innej inwestycji, która już powstała w Jaworze.
O fabryce silników spalinowych. Minęło 6 lat i jesteśmy w zupełnie nowym miejscu. Powstaje nowa fabryka samochodów elektrycznych, chociaż wtedy myślę, że nikt o tym jeszcze tak na poważnie nie myślał. Ale proszę Państwa, to pokazuje, że mimo pandemii, mimo wojny na Ukrainie, czyli trudnej sytuacji gospodarczej nie tylko dla Polski, Europy, ale dla całego świata, Polska jest w dalszym ciągu dobrym miejscem do inwestowania. Dolny Śląsk jest dobrym miejscem do inwestowania i wreszcie Jawor i powiat jaworski jest takim dobrym miejscem.
Fabryka w Jaworze ma być pierwszym ośrodkiem produkcyjnym niemieckiego Mercedesa, którego hale opuszczą wyłącznie elektryczne auta dostawcze. Koncern zainwestuje w przedsięwzięcie ponad 1 miliard euro. Zakład ma powstać tuż obok istniejącego już zakładu silników i akumulatorów firmy Mercedes. Rząd ponownie zajmie się projektem ustawy dotyczącym stawiania wiatraków autorstwa resortu klimatu i środowiska. Przyjęte wcześniej przez Radę Ministrów przepisy będą poszerzone o poprawkę związaną z udostępnieniem części wytwarzanej energii na potrzeby okolicznych mieszkańców. Taką korektę przesłała do kancelarii premiera minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
Określiliśmy to jako przekazania 5% energii produkowanej z konkretnej farmy lądowej w formie prosumenta wirtualnego na rzecz społeczności lokalnej. I to jest coś, co dawałoby wymierne korzyści. To by było coś, co by dało większą akceptację społeczną dla tego rozwiązania i też z drugiej strony by usuwało tą dowolność efektu tego dialogu, który na poziomie lokalnym mógłby być prowadzony.
Szefowa resortu klimatu i środowiska stwierdziła, że poprawka jest wynikiem konsultacji z lokalnymi społecznościami i samorządami.
Słyszymy ciągle na poziomie lokalnym, że akceptacja społeczna wiatraków wymaga rozwiązań, które by mogły zwiększyć tę akceptację i mogły zwiększyć korzyści. Te 5% wydaje się takim bardzo dobrym, kompromisowym rozwiązaniem, które zaproponowaliśmy.
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy dotyczący stawiania wiatraków w lipcu. Ma on likwidować obowiązującą zasadę 10H, która zezwala na budowę elektrowni wiatrowych w odległości co najmniej 10-krotności wysokości wiatraka. Sejm nie rozpoczął prac nad tym projektem. Nowelizacja obecnych przepisów jest też przedmiotem dialogu polskich władz z Komisją Europejską w sprawie wypłaty środków z Funduszu Odbudowy. Z kolei w Przysusze na południu Mazowsza odbyło się zgromadzenie polskiej wsi. Przedstawiciele rządu oraz Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali rozwiązania dotyczące poprawy sytuacji rolników i warunków życia na wsi. Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk zapowiedział na kongresie, że dopłaty do każdej rodziny pszczelej mają być zwiększone z 20 na 50 zł. Mówił też, że w planach są również pieniądze ze wspólnej polityki rolnej na zakup sprzętu pszczelarskiego, leków, materiał hodowlany i na sprzęt do przewożenia uli.
A przecież też pamiętajmy, że jest jeszcze ekoschemat rośliny miododajne. To jest wprost z pożytkiem dla pszczelarzy, czyli rolnicy będą oferować swoje pożytki dla pszczół. Ważne ze względu na to, że czasami nie doceniamy roli pszczół. Jeśli by, nie daj Boże, pszczoły wyginęły, nie zadbalibyśmy o to należycie, mielibyśmy ogromne straty w środowisku, ale i w rolnictwie również.
Wicepremier Henryk Kowalczyk zapowiedział stworzenie Funduszu Gwarancji Rolnych, który zapewni wypłatę pieniędzy rolnikom za ich produkty w przypadku upadku zakładu. Mówił o instrumentach, które mają zwiększać bezpieczeństwo finansowe rolników. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał, że partia rządząca chce wdrożyć m.in. ubezpieczenia przy sprzedawaniu produktów rolnych.
Czyli Fundusz Gwarancji Rolnych. Może trochę na wzór takiego bankowego funduszu gwarancyjnego z minimalnymi składkami, ale z gwarancją wypłaty, kiedy zakład upada, nie wypłaca rolnikom na czas. To jest ten system, który da bezpieczeństwo rolnikom wypłaty za oddane produkty rolne.
Wicepremier mówił też o dostępie do ziemi.
Jest czas, zbliżają się lata, kiedy wiele dzierżaw, bardzo dużych dzierżaw o kilku tysiącach hektarów wygasa, a nie przeznaczono zgodnie z ustawą 30% na potrzeby rolników. Takie dzierżawy w sposób jednoznaczny tu deklaruję, nie będą na pewno przedłużane, a ziemia będzie przeznaczona dla dzierżawy, dla rolników indywidualnych.
Szef resortu rolnictwa zapowiedział także, że hodowcy trzody chlewnej otrzymają dodatkową pulę dopłat do paliwa rolniczego i dla części z nich zmienią się zasady bioasekuracji.
Myślę, że największa sprawa, o którą domagali się rolnicy, to jest w bardzo uproszczonym systemie bioasekuracji. Chów na własne potrzeby, praktycznie na własne potrzeby, bez kontroli, bez niczego. To, co myślę, że w dzisiejszych czasach bezpieczeństwa żywnościowego rolnicy powinni otrzymać.
Wicepremier zaznaczył, że w tym roku znacząco spadła liczba ognisk afrykańskiego pomoru świń. W tym roku wyznaczono ich tylko 14. Minister Kowalczyk mówił też o wspieraniu rolniczego handlu detalicznego, pomijającego pośredników. Zapowiedział dotacje na urządzanie targowisk. Zapowiedział również m.in. wprowadzenie obowiązku chipowania psów. A ze spraw zdrowotnych rodzice mogą już zapisywać na szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci od 6 miesiąca do 4 lat. Zostały wystawione e-skierowania na szczepienia dla prawie 2 milionów maluchów w tym wieku. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział informacyjnej agencji radiowej, że na razie zainteresowanie szczepieniami najmłodszych nie jest duże.
Na poranek niestety to zainteresowanie na razie nie jest nazbyt duże. 190 rodziców, którzy zarejestrowali swoje dzieci na szczepienia. Liczymy, że to zainteresowanie wzrośnie. Pamiętajmy, że w tej chwili mamy kumulację 3 tak naprawdę zdarzeń epidemicznych. Z jednej strony COVID-u, z drugiej strony grypy, z trzeciej strony RSV. I ważne, żeby i na grypę, i na COVID-19 nasze dzieci były zaszczepione.
Rzecznik resortu podkreślił, że szczepienia dzieci przeciwko COVID-19 są bezpieczne.
Wszystkie badania kliniczne, które były dotychczas prowadzone, obserwacje wykazują, że szczepionka dla dzieci jest o dziwo jeszcze bardziej skuteczna i jest bardzo bezpieczna. Jakichkolwiek powikłań niepożądanych u dzieci jest zdecydowanie mniej niż u dorosłych, a mówimy tutaj i tak o skali poniżej 1%.
Rodzice mogą rejestrować dzieci od 6 miesiąca do 4 lat na szczepienia przeciwko COVID-19 przez swoje internetowe konto pacjenta. Infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numerem telefonu 989, a także w punkcie szczepień. Tymczasem od stycznia będzie możliwe stopniowe wprowadzanie niektórych elementów Krajowej Sieci Onkologicznej. Natomiast prace legislacyjne nad ustawą przedłużają się i już wiadomo, że nie będzie ona uchwalona przed końcem tego roku. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział informacyjnej agencji radiowej, że główne założenia Krajowej Sieci Onkologicznej zostały sprawdzone w pilotażu i są dobrze odbierane przez pacjentów i lekarzy.
Każdy pacjent będzie miał swojego przewodnika po systemie, który będzie prowadził go od momentu uzyskania tej niekorzystnej diagnozy przez cały system konsultacji, leczenia, kolejnych badań. No chcemy, aby w każdym miejscu w kraju, w tym miejscu, gdzie pacjent jest leczony onkologicznie, uzyskiwał taką samą pomoc, czyli chcemy wystandaryzować i diagnostykę, ale także leczenie.
Krajowa Sieć Onkologiczna ma zapewnić dostęp do kompleksowej opieki onkologicznej i poprawić warunki leczenia. I na koniec jeszcze bezpieczeństwo kraju. Pierwsza partia południowo-koreańskich armatochaubic K9 trafiła do jednostki w Węgorzewie. 24 sztuki chałubic oficjalnie przekazano żołnierzom z 11 Mazurskiego Pułku Artylerii. Wojna na Ukrainie pokazała, jak ważna jest rozbudowa artylerii i wyposażenie ją w nowoczesny sprzęt. My właśnie to robimy, powiedział obecny na przekazaniu armatochaubic K9 wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef MON-u dodał, że przekazanie sprzętu jest również przykładem, jak szybko można podpisać i zrealizować zagraniczny kontrakt.
Wynegocjowaliśmy z naszym partnerem koreańskim bardzo dobre warunki wyposażenia Wojska Polskiego w tą broń. Mamy świadomość tego, że polski przemysł zbrojeniowy produkuje bardzo podobną broń, ale potrzeby nasze są tak duże, że w krótkim czasie musimy te potrzeby zaspokoić. W dalszej perspektywie poprzez współpracę z przemysłem koreańskim stworzymy wspólny projekt, który będzie odpowiadał potrzebom zarówno Wojska Polskiego, jak i Wojska Koreańskiego.
Minister Mariusz Błaszczak dodał, że ostatnie zakupy nowoczesnego uzbrojenia to wyciąganie wniosków z tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.
Agresja rosyjska na Ukrainę wskazała, potwierdziła, jak ważne jest to, żeby Wojsko Polskie było silne. Jak ważne jest to, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesną, skuteczną broń. Chodzi o to, żeby odstraszyć agresora. Chodzi o to, żeby spowodować taką oto sytuację, w której agresor nie odważy się napaść na Polskę. Nie odważy się napaść na Polskę wtedy, kiedy Wojsko Polskie będzie silne.
Przy okazji przekazania K9 minister obrony poinformował, że 11 Mazurski Pułk będzie rozbudowany do poziomu brygady. Ponownie stanie się pierwszą mazurską brygadą artylerii, którą rozformowano w 2010 roku.
Oprócz tutaj garnizonu w Węgorzewie pozyskujemy, już jesteśmy w zasadzie na finale tego procesu, w finalnym etapie tego procesu pozyskujemy nieruchomość Skarbu Państwa położoną w Olecku.
O zaletach południowo-koreańskich chałubic opowiadał dowódca mazurskiej jednostki pułkownik Mariusz Majerski. Podkreślił, że przekazanie uzbrojenia zbiegło się z obchodami święta artylerii, które przypada właśnie w grudniu.
Armatochałbice K9 to nowoczesne i doskonałe działo sprawdzone w boju, posiadające zdolności precyzyjnego wykonywania zadań ogniowych w bliskim i głębokim ogniu wspierającym. To również działo o wysokiej mobilności. Bardzo dobrze sprawi się w terenie lesisto-jeziornym Warmii i Mazur.
Żołnierze z Węgorzewa już rozpoczęli szkolenia na armatochałubicach K9.
Jaka zmiana?